pewnie troszkę jesteśmy zmęczeni. Nie wiem, czy mnie słychać, bo mnie tutaj pierwszy raz okablowali. Jeszcze nie miałem przyjemności w ten sposób przemawiać. Kiedyś trzeba, prawda? I pewnie jesteśmy zmęczeni i myślę, że wczoraj bardzo dobrym finałem zakończył się pierwszy dzień, gdy mogliśmy w takiej społeczności, której wydaje mi się brakuje, myśmy opracowali takie formy typu wykład, a czasami może innych form trochę brakuje. W zborach jeszcze są najczęściej badania, prawda? I myślę, że to powinno być chyba częściej stosowane, takie właśnie nabożeństwa, już pod koniec dnia, gdy jesteśmy zmęczeni. Chciałem się z braterstwem podzielić tematem, który jest zatytułowany bałwochwalstwo. To oczywiście jest hasło dość szerokie. I na początek chcę powiedzieć, że bałwochwalstwo przez W w środku, a nie przez B. Ja przez długie okresy swojego życia mówię bałwochwalstwo, co jest nieprawidłowo. A prawidłowo jest bałwochwalstwo od czczenia bałwana. Nawet znalazłem w słowniku języka polskiego takie drugie znaczenie przenośne, że jest to bezkrytyczne, ślepe uwielbienie kogoś lub czegoś. To jest bardzo ciekawe, to drugie znaczenie. Do niego jeszcze myślę, że wrócimy w trakcie rozważki. Jeśli mówimy czczenie bałwana, to znowu jeszcze pytanie, o jakiego bałwana chodzi, prawda? Bo w naszym rejonie, w naszej szerokości geograficznej, to jak komuś powiemy bałwan, no jak powiemy do człowieka, to jest bardzo źle, bardzo brzydko. Nie? Ale jak mówimy bałwan, to kojarzy nam się pierwsze z bałwanem śniegowym. W klimacie ziemi izraelskiej śnieg jest rzadkością. Jest u nas, jak zauważyłem, sporo, które byliśmy na wycieczce w Izraelu. Myślę, że wszyscy miło wspominamy i to już nie pierwsza tura była takich braci. I tam zdarza się czasami, że w Jerozolimie pojawia się śnieg, ale to jest jeden dzień, dwa maksymalnie i topnieje. A wtedy z całych okolic, podobno z Tel Awiwu, specjalne pociągi uruchamiają, żeby ludzie zobaczyli, jak śnieg wygląda. W związku z tym słowo bałwan na pewno nie chodzi o bałwana śniegowego, na pewno nie chodzi też o spienioną falę, bo też często nazywa się bałwanem takie spienione fale morskie. Nawet w jednej pieśni to śpiewamy: bałwany ucisku zbliżają się już, prawda? My badacze Pisma Świętego mamy swoją symbolikę i wiemy, że spienione fale to reprezentują jakieś zbuntowane tłumy ludzkie i tak w to w pieśni ktoś poetycko ujął: bałwany ucisku zbliżają się już. Ale jest jeszcze oczywiście trzecie znaczenie bałwana. Bałwan według słownika języka polskiego to posąg Bożka Pogańskiego. Posąg Bożka Pogańskiego. W naszej korkondencji jest napisane: wielka, niekształtna bryła, kłoda, kloc, pień, posąg człowieka lub bożka. Bałwochwalstwo było wielkim sidłem dla narodu izraelskiego. To był bodajże taki największy zbiorowy grzech społeczności izraelskiej i jest rzeczą dziwną, że ludzie potrafią wytworowi ludzkich rąk oddawać cześć, a nie nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu. Coś takiego jest u ludzi, że ludzie lubią mieć kogoś widocznego przywódcy. Tak jest w religiach, tak jest w oddawaniu czci komuś. Inaczej ludzie reagują, jak kogoś widzą, jak się zbiorą, jak ktoś może do nich przemówić. A inaczej, jak zanoszą modły do Boga i nie wiedzą, czy to, co ich spotkało, jest odpowiedzią Boga, czy może przypadkiem. Dlatego coś w ludziach jest. I nawet jeśli chodzi o dzisiejsze religie, też każdy chciałby mieć takiego widocznego przywódcę. Prorok Izajasz sprawę bałwochwalstwa bardzo ładnie przedstawił. Zresztą tutaj w pierwszym wykładzie też brat coś nawiązywał o tych wyżynach, jakie były w Izraelu i tak dalej. Ale chcąc pokazać bezsens, to prorok Izajasz tak to opisał. Bezsens ludzkiego oddawania czci czemuś, co sami wytworzyli. 44 rozdział, wersety od 9. Przeczytamy większy fragment. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy, wszak to tylko ludzie, niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je, pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siły, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczu. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon. Czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak, że nie widzą, a serca zatwardziałe, że nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: jedną połowę spaliłem w ogniu, a na jej węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem. Właściwie tam ze znakiem zapytania. Prorok Izajasz bardzo ładnie to opisał. Ludzie wezmą kawałek drzewa, które spalą, na którym przygotuje sobie posiłek, przy którym się ogrzeją, i z takiego kawałka drzewa potrafią zrobić sobie bałwana, przed którym klękają, przed którym oddają pokój. Naród izraelski miał być narodem, który nie miał mieć swojego króla, i królem miał być Bóg. Dzisiaj tu nawet, chyba w pierwszym wykładzie, brat mówił, że Izrael był nazwany małżonką Jahwe, małżonką Boga. I bałwochwalstwo było takim wszeteczeństwem duchowym. Oni odrzucili Boga Jahwe żywego, wszechmocnego i wszechmogącego, a woleli czasami sobie postawić takie z drzewa wyryte bałwany i temu się kłaniać. I to był straszny grzech. Jeden prorok nawet dostał od Boga takie polecenie, aby wziąć sobie za żonę nierządnicę. Pamiętamy, prawda? Prorok Ozeasz dostał od Boga taki przykład. I było to chyba zrobione po to, żeby ktoś naocznie się przekonał, jak to jest. Jak to jest, że Bóg ten naród wyróżnił spośród wszystkich, miał być jego narodem, a on wolał obrócić się za innymi duszkami. Za tymi nierozumnymi kawałkami drzewa, żelaza, odlewami, różnie to było. I jak znamy historię narodu izraelskiego, to ten naród akurat w pierwszej fazie rozwijał się w niewoli. Bo tak się złożyło, że 12 synów Jakuba znalazło się w Egipcie. I tam z początku, jak mieli bardzo dobre warunki, dobrze im się powodziło, to było wszystko w porządku. Ale oni się tam rozwijali w naród, rozmnażali się, stawali się coraz bardziej liczni, a rządy się zmieniały, a faraon się zmieniał i stali się w końcu niewolnikami. Troszkę takie, możemy powiedzieć, mało ciekawe początki tego narodu. Naród, który nie miał wolności. I naród, który pod brzemieniem Egipcjan cierpiał. I pragnął tego wyzwolenia. To jest normalne, zakodowane we wszystkich narodach, bo nawet nasz naród, to też wiemy z historii, jak bardzo kiedyś pragnął wolności, gdy był pod zaborami. Każdy człowiek chce, żeby sam stanowił o sobie, każdy naród chciałby sam stanowić, a nie żeby ktoś narzucał mu, co ma robić i narzucał mu swoje prawa. I tak ten naród był w tym Egipcie, rozwijał się. Ale w momencie, jak przyszło wyswobodzenie i ten naród wędrował po pustyni przez półwysep Synaj, wędrował zresztą dość długo, chociaż to odległość taka, że mogliby przejść kilka tygodni, kilka miesięcy maksymalnie, a jak wiemy, że wędrowali 40 lat. Ale pamiętamy taką rzecz, gdy Mojżesz poszedł do Boga odebrać tablicę i nie było go długo, to co zrobili? Ulali sobie cielce. Nie będę czytał tej historii, myślę, że jest dobrze znana. Mojżesz nie wracał długo, naród izraelski zawołał Arona i mówi: Mojżesz nie wraca, nie wiemy, co z nim jest, uczyń nam Boga. Odlali cielce. Cielec, co to jest cielec? W biblijnym języku jest cielec, a na co dzień to co mówimy? Jak ktoś w oborze ma, to ma cielca? Krowę, byka, prawda? No, w języku biblijnym mówimy cielec. Żydzi mówią: zrób nam Boga. Zrób nam byka, który był czczony w Egipcie. I jest dziwne zachowanie Arona. Aron nie protestuje, tylko to błyskawicznie robi. No, czy błyskawicznie, to nie wiem, bo przesadziłem, że błyskawicznie, ale godzi się. Każe zebrać wszystko złoto, odlewają tego cielca, nazwijmy to językiem biblijnym. Przy tym odbywają się rytualne tańce, a lud izraelski mówi: to są nasi bogowie, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. I jak się nad tym zastanowić, naród, który w ten sposób opuścił Egipt, który był świadkiem tylu cudów, plag, które dotknęły Egipcjan, wreszcie wybicia pierworodnych, który złupił Egipt, wyszedł bardzo bogaty, który potrafił przejść suchą nogą przez dno Morza Czerwonego, który widział, że goniąca go armia faraona została zatopiona, to nie w długim czasie mówi: nas te cielce wyprowadziły. Te nierozumne, odlane przez nas. I to jest postawa narodu wybranego. W tym czasie, gdy Mojżesz przebywa z Panem Bogiem, Bóg daje propozycję Mojżeszowi. Wytracę to. Mojżesz stawia się na ten naród. Zostaje tak, jak jest. Ale że Aaron, który był na dworze faraona, tak szybko i bez namysłu zgodził się, to jest zastanawiające. Mojżesz, który jest nazwany najpokorniejszym z ludzi, gdy to widzi, tłucze tablicę. Tablicę, którą mu dał Bóg. Myślę, że emocje, jakie towarzyszyły temu, co zobaczył, bo tam były tańce, tam były śpiewy, tam były te wszystkie rzeczy, które towarzyszyły wszelkim świętom pogańskim. Naród nazwany narodem twardego karku i nieobrzezanego serca. Gdy brat rano cytował z Księgi Królewskiej niektóre fragmenty, gdy czyta się Dzieje Królów Izraelskich, to w przeważającej, zdecydowanej większości są to opinie fatalne. Na palcach jednej ręki można liczyć królów, którzy mieli dobre świadectwo. Ale przyczyną pierwotną było to, że naród izraelski zażyczył sobie króla. To był wpływ ościennych krajów. Jeśli my mówimy o bałwochwalstwie, to największy wpływ na Izraela miały ościenne kraje. Oni widzieli, co tam jest i chcieli mieć to samo. To jakbyśmy porównali na dzień dzisiejszy, to jest to, co my mówimy dzisiaj: świat. Świat, który nas otacza, jaki ma wpływ na nas. Że my widzimy, co inni robią i czasami chcemy to samo. Widzimy, co inni mają i czasami chcemy to samo. I nie można powiedzieć, że wszystko jest złe, co jest w świecie. Ale my musimy zawsze wyważyć, co możemy, co nie możemy, co powinniśmy, a co nie. Izrael, który zechciał mieć króla, tak jak inne narody, to gdy poszedł prorok rozmawiać z Bogiem, to Pan Bóg mu powiedział: zrób im, jak chcę, bo mną zgardzili, nie to. No i historię królów, zwłaszcza pierwszy, chyba dobrze znamy. Saul, na skutek nieposłuszeństwa odrzucony. Dawid, jeden z niewielu, który ma bardzo dobrą opinię, mimo grzechów, jakie uczynił po drodze, ale do końca życia dotrwał wierny Bogu. Ale już jego syn Salomon, który wybudował Bogu świątynię, bo wiemy, że Dawid chciał bardzo, pragnął, to był człowiek z wielkim sercem, to gdy poszedł prorok go namaścić, to Pan mu powiedział, nie patrz na to, co patrzy człowiek. Bo człowiek patrzy na to, co widzi swoimi oczami, a Bóg patrzy na serce. I w tym człowieku było wielkie serce, ale historia tak się potoczyła, że on całe życie musiał walczyć, uciekać przed Saulem, przed swoim własnym synem. I Pan mu powiedział, ty masz krew na rękach, ty nie możesz. Ty nie wybuduje ją twój syn. I gdy czytamy te fragmenty dotyczące Salomona, to Salomon był bardzo mądrym człowiekiem. Zresztą tak Biblia o nim. Salomon w młodym wieku wszedł na tron izraelski i jego pierwsze posunięcia były bardzo rozsądne i bardzo skuteczne. On błyskawicznie pozbył się swoich wrogów, ale najbardziej godna uwagi jest prośba, jaką zaniósł do samego Boga. W pierwszej księdze królewskim, trzecim rozdziale, od 5 czytamy tak. Salomon, może od 4, nie przepraszam, dobrze mówię, od 5. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co mam ci dać? A Salomon odrzekł, ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz ty, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twojemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud. I podobało się to Panu, że Salomon o taką rzecz prosi. To było bardzo rozsądne. Młody człowiek wstępuje na tron, ma liczny naród, ma nimi rządzić, i prosi Boga o mądrość. Ta mądrość mu jest dana. Gdy się śledzi dzieje Salomona, to później on właśnie doprowadza do tego, o czym tak bardzo pragnął Dawid. Żeby wybudować dom dla Pana, żeby wybudować świątynię. I przy oddaniu tej świątyni on się tak modli. Przeczytajmy znowu fragment. 8 rozdział od 23 wersetu przeczytał. I rzekł, Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą. Który dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś. Swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Panie Boże Izraela, dotrzymaj Twojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś, mówiąc, nie zabraknie Ci przed moim obliczem męskiego potomka. I tak dalej. Tutaj nie będziemy czytać całego, bo ta modlitwa jest piękna. W pierwszych słowach zwraca się do Boga, że nie ma takiego drugiego. Ani na górze, ani na ziemi. I ten mądry człowiek później popełnia olbrzymie bałwochwalstwo. Błąd pierwotny, jak powiedziałem, tkwi w tym, że naród chciał króla. Być królem, mieć władzę absolutną, to naprawdę trzeba silnego charakteru, żeby wytrwać do końca. Władza psuje ludzi. Władza absolutna, niektórzy mówią, że psuje absolutnie. Tak samo jak i bogactwo. To są sidła dla dzisiejszych ludzi też, dla dzisiejszych ludzi wierzących. i utrzymać się, utrzymać swój charakter i być dalej człowiekiem skromnym, mając takie możliwości, jak ma król, jest bardzo trudne. Drugi błąd, jaki jeszcze popełnił, bo to powiedziałem, że pierwszy to był wybór króla przez naród. Ale Salomon też nie posłuchał drugiego zakazu, jaki Bóg dał temu narodowi, aby nie brać sobie żon z ościennych narodów. Proszę zauważyć, że Abraham, gdy był wyprowadzony z Ur Chaldejskiego i wszedł do ziemi obiecanej, i później, gdy jego syn dorastał i wiedział, że trzeba mu wziąć, znaleźć żonę, to wysłał swojego sługę i powiedział tak, z tych ościennych narodów, tutaj, w tej ziemi kananejskiej, nie będzie dobrze, żeby mój syn brał sobie żonę. Czyli możemy powiedzieć, że Abraham był na tyle mądry, że widział, że to, co się tam działo, to nie jest dobre. To te żony mogą wprowadzić, czy ta żona może wprowadzić zło do jego domu. Później Pan Bóg to narodowi izraelskiemu potwierdził. Nie bierz sobie. Ale Salomon, który miał takie bogactwo, że czasami przybrawiało go zawrót głowy, a świątynia, którą wybudował, była zaliczana wówczas do 7 cudów świata. Kto był w Izraelu, to widział na makietach, jak wyglądało na tle murów Jerozolimy, jak wielką powierzchnię zajmowała świątynia i plac świątynny, czy wzgórze świątynne się nazywa, z którego tylko kawałek w tej chwili ma Izrael w postaci ściany płac. Gdzieś w podręczniku czytałem, że powierzchnia jest porównywalna do 11 boisk piłkarskich. Proszę sobie wyobrazić. To był plac świątynny. Ale ten król, 11 rozdział pierwszej królewskiej pisze tak. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał miłością Salomon. Miał on 700 żon, prawowitych i 300 nałożnych, a te kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Miklomem, ohydnym bałwanem Ammonitą. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojczy. A dalej jeszcze mówi, wtedy to założył Salomon święty Gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, a na górze położonej na wschód od Jerozolimy, od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego boga Ammonitów. Te żony z ościennych krajów powprowadzały swoje bogi. Tak mądry człowiek, który tak się pięknie modli, zgodził się na wprowadzenie obcych bogów, ale nie bogów, tylko w swoim powiedzie bałwanów, do narodu żydowskiego. Nie postępował tak tylko Salomon. Większość królów tak postępowała. Znamy historię za czasów Eliasza, gdy królem był Achab, a jego żoną Izabela, gdy nawet Eliasz myślał, że jest już tylko jedyny, który nie czci Baala. Pan go wyprowadził z tego błędu. Ale pamiętamy też demonstrację, jaką urządził Eliasz. Zwołał wszystkich kapłanów Baala, nie będę tego czytał, bo historia jest znana. To się odbywało na górze Karmel. Obecnie na tej górze jest miasto trzecie do wielkości, miasto Izraela. No i kto mi też powie? Haifa, o, właśnie, dziękuję. Haifa, a więc na górze Karmel jest położona i tam na górze Karmel uczynił taką demonstrację. kazał zwołać. Najpierw odbyła się rozmowa z Achabem. Może sobie fragment jeszcze przeczytamy. Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział. I od 17 pisze tak. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij wtedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezabel. Tyle było tych proroków Baala i Aszery. Jeszcze do Aszery za chwileczkę wrócimy. Tak jak pamiętam, rano też była ona cytowana tutaj. W każdym razie Eliasz kazał zgromadzić Izraela i żeby ocenił. I on do niej się zwróci, dokąd będziecie chramać, jak stare tłumaczenie mówi, na obie strony. Nowe chyba mówi kuleć na obie strony. Trzeba się zdecydować. Albo Bóg jest Bogiem, albo Baal. I jak pamiętamy, uczynił to demonstracyjnie. Najpierw kazał tym prorokom baalowym złożyć ofiarę. Oni się tam modlili przez pół dnia i on nawet sobie drwił troszkę z nich, że może nie słyszy ich, może się zdrzemnął i tak dalej. A później sam kazał wylać chyba 3 razy po 4 wiadra wody na zbudowany przez siebie ołtarz. Także w rowie obok ołtarza znalazła się woda, wypełnione zostały całe wody, którymi pomodlił się do Boga i na oczach całego Izraela pokazał dobitnie, kto jest Bogiem, kto ma władzę, kto ma siłę, kto ma moc. A los roku był taki, że wszystkich naród izraelski wytracił. Ale mówię, takich sytuacji nie było zbyt wiele. Jest jeden król reformator, nazywał się Jozjasz. Jozjasz, który też, jak zobaczył to bałwochwalstwo, raz na zawsze chciał się z tym rozprawić. I w Księdze Królewskiej drugiej tym razem, w 22 rozdziale jest opisane, że Jozjasz, gdy wszedł na tron Izraela, to był bardzo młodym królem. 22 rozdział, pierwsze 2 wersety mówią tak. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się i tak dalej. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swego praojca, nie odstępując od niej w prawo ani w lewo. Znowu jeden z licznych królów, który ma dobrą opinię. 8 lat, a pisze, że panował 31 lat. No to w sumie 39 lat miał, jak zginął. Ten Jozjasz nazwany jest w naszej Biblii, która ma tytuły, bo ja posługuję się nowym tłumaczeniem, nazwany jest królem reformatorem. I tak faktycznie uczynił. Ale z opisu tej księgi widać dopiero, do czego doszło. Do jakiego punktu doszło bałwochwalstwo w Izraelu, w narodzie wybranym. No i czytajmy 23 rozdział od 1 wersetu, gdzie przeczytamy. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął na kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, powracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść w przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery, dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalem na polach nad Kidronem, a ich popiół rodnieś po Betel. W świątyni Boga żywego Jahwe znajdowały się naczynia sporządzone Baalowi i Aszerze. I dalej pisze tak. i złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach, osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Tam były czczone bożki, ale też oddawano cześć słońcu, księżycowi, gwiazdom. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i w proch z niej wrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli ludzkich i zbezcześcić świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło. Tam były specjalne pomieszczenia, jeszcze dla nierządników. Tam były specjalne pomieszczenia, gdzie kobiety tkały, to wszystko było w świątyni Pana, gdzie kobiety tkały ubiór dla bogini Aszery. Wynotowałem sobie ze słownika wiedzy biblijnej, Aszera, kananejska bogini matka, kojarzona z lwami, wężami i świętymi, najczęściej z wężami i świętymi drzewami. Słowo Aszera w Biblii odnosi się najczęściej do stylizowanego drewnianego słupa. Autorzy biblijni zazwyczaj potępiają kult bogini, ale istnieją świadectwa, że wielu Izraelitów poświęcało się Aszerze. Być może czcząc ją nawet jako małżonkę Jahwe. Naród izraelski miał być małżonką Bożą. A oni poszukali bożka, którego niektórzy traktowali jako małżonkę Jahwe. W niektórych okresach Aszery stały w świątyni Jahwe w Jerozolimie. Znajdowały się tam na to przedmioty sporządzane dla Aszery oraz pomieszczenie, w którym kobiety przędły zasłony na jej posy. Czyli to, co przed chwilą czytaliśmy. Były specjalne pomieszczenia, gdzie kobiety się tym zajmowały. Tak jak mówiłem, bałwochwalstwo to najczęściej wpływ środowisk zewnętrznych. Ale bałwochwalstwo to też jest przekroczenie pierwszego i drugiego przykazania. Pierwsze przykazanie, które mówi, że nie będziesz miał bogów innych obok mnie, nowe tłumaczenie, albo stare przede mną, zostaje wtedy złamane. Bo jakiś bożek, jakiś bałwan zostaje czczony bardziej niż żywy Bóg Jahwe. Drugie przykazanie, które mówi, że nie wolno czynić sobie żadnej podobizny rzeczy, które są na niebie, na ziemi i w wodach pod ziemią i nie wolno się im kłaniać ani ich czcić. Te dwa przykazania są notorycznie łamane przy bałwochwalstwie. Trzeba powiedzieć jedno, że jeśli ktoś zwiedzał synagogi żydowskie, to dnia dzisiejszego w synagogach żydowskich nie ma żadnych obrazów, żadnych posągów. Te rzeczy Izrael w tej chwili przestrzega. Ale możemy powiedzieć, że to samo też przestrzega Islam. A tak samo niektóre kościoły protestanckie, a może nawet większość kościołów protestanckich. Wydaje się, że gdy nastąpiła era chrześcijaństwa, bałwochwalstwo powinno nie mieć racji bytu. Nauka Pana Jezusa, później apostołów, że spowoduje to, że ten nowy ruch religijny, chrześcijański, będzie wolny od bałwochwalstwa. Najwięcej problemów z bałwochwalstwem mieli bracia pochodzenia pogańskiego. Bo wiemy, że apostoł Paweł to był ten apostoł, który zaniósł Ewangelię do pogan, który opuścił tereny Jerozolimy, okolic ziemi judzkiej, czy ziemi izraelskiej i poszedł dalej, na tereny Azji Mniejszej, a później nawet na tereny Europy i tutaj pozakładał zbory. Tutaj odbywał swoje trzy podróże misyjne. Tutaj ponownie chciał zawsze odwiedzić i wiemy, że kierowany duchem nawet dzięki temu trafił na kontynent europejski. Ale tam zawsze były innego rodzaju problemy, dlatego że narody pochodzenia pogańskiego nie miały żadnego doświadczenia w wielbieniu Boga, w oddawaniu mu czci. Jednak naród żydowski miał te tradycje. I dlatego też pamiętamy 15 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy zaczęto się spierać, gdy znaleźli się w zborach chrześcijanie pochodzenia faryzejskiego, to oni doszli do wniosku, że tych braci z pogan to trzeba przyjąć, ale wcześniej trzeba ich obrzezać, nakazać, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Dopiero mogą stać się chrześcijaninami. I później dopiero dzięki mowie apostoła Piotra wszyscy się przekonali, że to jest zbędne, że poganin nie musi stać się najpierw Żydem, literalnie, żeby stać się dopiero chrześcijaninem, że poganin może bezpośrednio stać się chrześcijaninem. Ale tam powiedzieli, że są cztery rzeczy, na które zwrócili uwagę, żeby jednak dobrze będzie, jeśli tego nie będziecie robić. Nie będziecie jeść mięsa ofiarowanego bałwanów, nie będziecie jeść tego, co zadławione, wstrzymacie się od krwi i od mierzonych. Takie cztery, jeśli dobrze pamiętam, rzeczy były tam wymienione. I proszę zauważyć, że jeśli jest wymienione na pierwszym miejscu, żeby się wstrzymywać od mięsa ofiarowanego bałwanom, to później apostoł Paweł to troszkę inaczej przedstawi. I on powie, że bałwan nic nie znaczy. Że jeśli ty masz właściwe poznanie i wiesz, że to nie ma żadnego znaczenia, to jest. Nie pytaj o pochodzenie. Nie pokala człowieka nic, co wchodzi do ust, ale raczej pokala to, co wychodzi z ust, to, co człowiek mówi, to, czym może innego zranić, to, czym może drugiego obmówić albo poniżyć. To bardziej chwala człowieka. Ale też dodał, że jeśli by była taka sytuacja, że znalazłbyś się w sytuacji, że przy jednym stole spożywacie coś, nie pytaj mu wina swojego sumienia. Ale gdyby ktoś powiedział, to jest mięso ofiarowane bałwanom, to co powiedział? To nie jest. To nie jest, żebyś nie zgorszył innego, słabego w wierze. Przypuszczam, bo nie ma tego wprost, to już mówię, gdy mówię swoje zdanie, to podkreślam to. Przypuszczam, że chodziło o to, że przy pewnych ceremoniach związanych z kultami pogańskimi odbywało się to w ten sposób, że działy się te wszystkie rzeczy jednocześnie. A więc jedzono mięso ofiarowane bałwanom, spożywano krew taką surową, pito, a więc był nierząd, a więc były te wszystkie rzeczy, na które tutaj zwrócono uwagę, żeby od tego się wstrzymywać. I jeśli człowiek rozumiał, że Bożek nic nie znaczy, że to mięso nie znaczy nic, nie mógł to robić. Ale jeśli by to zrobił przy człowieku mało, że tak powiem, doświadczonym chrześcijaninie, początkujący, to mógłby dojść do wniosku, że jeśli wolno jeść mięso, to wolno te wszystkie inne rzeczy również. I apostoł Paweł musi to wyraźnie i jasno przedstawić w swoich listach. Wiemy, że chrześcijaństwo trwa już prawie 2000 lat, że ten czas minął i wiemy, jak na przestrzeni wieku to się zmieniało. Że te pierwotne zbory z czasem zaczęły wprowadzać do swoich świątyń obrazy, zaczęły wprowadzać posągi, czy zaczęto oddawać cześć nawet samemu krzyżowi. Że z czasem ustawiono człowieka, którego uznano za nieomylnego. I to się zaczyna powtarzać to, co było kiedyś wypowiedź. To, że ludzie lubią mieć przywódcę takiego widocznego. To, że jak się spotka z nimi, pamiętamy spotkania papieża Polaka z naszą społecznością, jaki entuzjazm, jaki aplauz temu towarzyszy. Jaka spontaniczność. Ludzie lubią. Wprowadzono kult Marii i wielu innych świętych. Wbrew temu, co Biblia mówi, że jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, zaczęto się modlić. Dzisiaj w naszym kraju nawet jest taka sytuacja, że ludzie z jednej strony modlą się o beatyfikację papieża Polaka, a z drugiej strony modlą się do niego. To chodzi o takie sprzeczności. I gdy mówię o tym, że apostoł Paweł w pierwszych swoich wizytach na terenach pogańskich spotkał się tam z poganami, którzy nie znali Boga, który musiał pewne rzeczy tłumaczyć, to on w listach najwięcej na ten temat pisze. Na przykład w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, od wersetu 20 mówi tak. może od 19. Ponieważ to, co u Boga, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak też ich nic nie, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w czynności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Gdy apostoł Paweł przemawia do Ateńczyków w Areopagu, to też w pewnym momencie zwraca uwagę na to, na sprawę bałwochwalstwa. I zapisane jest to w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, od 26 wersetu pisze tak: z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, albo wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Podczas swojej pierwszej podróży, gdy apostoł Paweł uczynił cud, to chcieli mu złożyć dary. Chcieli go potraktować jak jednego z bogów. I wtedy apostoł Paweł zaprotestował i powiedział zdecydowanie, że jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Jeśli popatrzymy z perspektywy czasu na historię, co się stało w kościołach katolickich, to już tak nie reaguje przyjemnie. To już są odpowiednie tytuły, to już się całuje pierścień, to już ludzie chętnie przyjmują hołdy, jakie im składają inni. Biblia nam mówi, że bałwochwalstwem jest również siwość. I są dwa wersety w Biblii, które znalazłem, gdzie wyraźnie to jest powiedziane. W trzecim rozdziale listu do Kolosa na 5 wersecie mówi tak: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość. Zastanawiałem, dlaczego chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwy człowiek to wszystko, prawda, zbiera dla siebie. Mówię, że grabi do siebie. Czyli tak mi się wydaje, że to chodzi o to, że sam dla siebie staje się. Że staje się tym najważniejszym, że wszystko dla mnie, wszystko mi się należy. I drugi raz potwierdza to również w liście do Efezjan, gdzie mówi tak, 5 rozdział, werset 5, mówi słowa podobne. Wy też to wiecie na pewno, że żaden rozpustnik, ani nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Chciwość jest porównana do bałwochwalstwa. W liście do Filipian apostoł powie, że dla niektórych Bogiem stał się Żyd. Dobra? A w liście do Tymoteusza apostoł zwraca uwagę, że niektórzy z kolei taką uwagę przywiązują do miłości pieniądze. Nawet nie sam fakt posiadania, tylko miłość. To, do czego jest nasze serce przekonane. To, do czego dążymy. I czasami ktoś, kto nie ma do tego talentu, nie każdy umie prowadzić biznes, nie każdy umie zrobić, jak to się mówi popularnie, pieniądze. Jeśli oni sobie taki cel wyznaczą, to przebijają się wieloma boleściami, a i tak celu nie osiągną. I apostoł to mówi tak. 1 Tymoteusza, 6 rozdział 6. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przyniesiemy. Dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli za tym mamy wyżywienie i odzież, przestawajmy. I dalej mówi co? A ci, którzy chcą być bogaci, chcą. Wpadają w pokuszenie i sidła, liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i wykłali się sami w przeróżne cierpienia. Miłość pieniędzy. Miłość do pieniędzy. Jeśli mówimy o bałwochwalstwie, to musimy też popatrzeć, i to każdy musi sam, samokrytycznie popatrzeć, ile czasu poświęcamy na to. W zakonie było powiedziane, że na sprawy Boże miało być przeznaczone ile? 10%, dziesięcina była, prawda? Ja pamiętam kiedyś jeszcze jako mały chłopiec na zebraniu czwartkowym w Krakowie, jak rozbierano pytanie, kto więcej poświęcił, Żydzi czy my, no to bracia i siostry odpowiadali zwykle, no my więcej, bo my wszystko poświęciliśmy dla Pana. I jeden brat dopiero wstał i szczerze powiedział, jak tak się przypatrzyć dokładnie, to Żydzi poświęcali więcej. I ja bym chciał, żebyśmy tylko, każdy przeanalizował sobie, ja mówię to głównie do siebie też, że jeśli 1/10 czasu byśmy chcieli poświęcić Panu Bogu, to proszę zauważyć, że codziennie powinniśmy 2,4 godziny, czyli gdzieś około 2,5 godzin poświęcić na sprawy związane z Biblią, z Panem, z Bogiem, z pracą dla Pana. I teraz sobie odpowiedzmy, sami sobie, czy tyle poświęcamy. Czy ta dziesięcina u Żydów nie było znacznie więcej niż to, co my damy. Jest jeszcze jedna sprawa. Nawet tutaj w przerwie rozmawialiśmy w takich małych grupach. To są tematy czasami drażliwe, ale jest taka rzecz, że jest jeszcze pytanie, jaki mamy stosunek do Słowa Bożego. My mówimy tak, Biblia, Święta Księga, Słowo Boże, tych nazw jest wiele. Ale chciałem teraz zwrócić uwagę na Słowo Boże. Słowo dane od samego Boga. Czy my słuchamy, czy my czytamy wyraźnie, co tam jest napisane, czy go dopasowujemy do swoich teorii. To, co powiedział brat Frany. Na początku możemy sobie zrobić założenie. A później będziemy Biblię stosować tylko do tego, na ile to założenie będzie ona nam potwierdzała. A jak nie, to ten werset powiemy nieważny, bo to wbrew naszym założeniom. Można tak zrobić. Ale tak robić nie powinniśmy. W mannie, która tłumaczy werset wszystkiego, doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie, brat Russell w komentarzu na koniec mówi tak. Wszystko, co nie wytrzymuje krytyki Słowa Bożego, możecie z czystym sumieniem odrzucić. Wszystko, co do was przychodzi. I teraz jest pytanie. Z jednej strony słowo od Boga, z drugiej mamy wiele rzeczy, gdzie są słowa ludzkie. Podręczniki, komentarze, co tylko. Czy postawienie na równi Biblii z jakimkolwiek dziełem ludzkim jest bałwochwalstwem? Czy to nie jest zrównanie człowieka z Bogiem? Czy to nie jest tak, że Bóg przemawia do nas przez swoje słowa? No, jak to nieważne, bo brat taki i taki, a taki zacny, to wytłumaczy i wie to lepiej. Dzisiejsza forma bałwochwalstwa. Człowiek, zdanie człowieka staje się ważniejsze niż zdanie ludzkie. Mówimy o tym, że ruch badaczy był tym, który odrzucił wszelką tradycję. I słusznie. W innych kościołach, gdzie się mówi, że Słowo Boże jest na równi z tradycją, wszędzie, gdzie będą niejasności, gdzie będą dwa różne zdania, odrzuci się Słowo Boże, przyjmie się tradycję. A tradycja jest to wytwór ludzki. Tradycja sama w sobie nie jest rzeczą złą, ale tu tradycja, gdzie jest sprzeczna ze Słowem Bożym, tam powinniśmy zdecydowanie odrzucić tradycję. Tu, gdzie mamy styk Słowo Ludzkie, Słowo Boże i jest sprzeczność, zdecydowanie odrzucić słowo ludzkie. Bo jeśli nie odrzucimy, jeśli są nawet tacy, którzy potrafią powiedzieć, a ja to podręcznik i Biblię traktuję na równi, to stawiają znak równości między autorem jednego i drugiego, a więc między Bogiem a człowiekiem. A więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze przykazanie. Czy my to robimy? Są tematy do zastanowienia się. Ja mówię, w przerwie rozmawialiśmy akurat na tematy takie drażliwe, nie będę teraz przytaczał, bo to sprawy czasowe sprawy przyjścia Pana oczywiście spoglądamy na to różnie, ale mnie się wydaje, że nawet w tych tematach, jeśli się na coś powołujemy, to powołujmy się na Biblię. Jeśli nawet ktoś porównuje, które przyjście z kwestią izraelską, bo tam się coś dzieje, bo wszyscy widzimy, że tam się dzieje, to trzeba to połączyć wersetem. Jest werset, który to łączy. I mówi, że przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci, co? Niepobożność od Jakuba. To jak tak Biblia mówi, to popatrzmy, czy tam jest odwrócona niepobożność. Myśmy tam byli, wielu z nas tam było. A tam jest państwo świeckie. A tam mesjańskich Żydów można liczyć w promilach, nie procentach. Więc na pewno ten fakt odwrócenia niepobożności jeszcze jest przed nami i myślę, że gdyby się zastanowić nad Doliną Suchych Kości, nad Najazdem Boga, to tam są te proroctwa, które na wiele rzeczy wskazują. Ale żeby odwrócić niepobożność od Jakuba, to trzeba go najpierw zgromadzić. I ten proces musi być poprzedzony. I my to widzimy. I gdyby w Biblii było napisane wprost, przyjdzie Syjonu Wybawiciel i zgromadzi Jakuba, to nie byłoby dyskusji. Prawda? Ale to daję tylko jako jeden z przykładów. W pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 21, nowe tłumaczenie mówi: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Mamy się wystrzegać fałszywych bogów, mamy się wystrzegać bałwochwalstwa we wszelkich jego formach. A stare tłumaczenie powie: dziateczki, strzeżcie się bałwanek. Amen.